Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam na nasze spotkanie ze Słowem Bożym, szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się do słuchania i do rozumienia liturgii Słowa i witam również naszego przewodnika po głębokościach Słowa Bożego, księdza profesora Henryka Witczyka, biblistę z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pawła II. Witamy księża profesorze ponownie na naszej antenie.
Witam ojca, witam wszystkich, którzy pragną razem z nami szukać Słowa Bożego 28 niedzieli zwykłej w roku liturgicznym A. Niech jako wprowadzenie do naszej modlitwy, medytacji, kontemplacji posłużą słowa, którymi będziemy się modlić przed Ewangelią. Mianowicie niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca światłem swoim, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Modlmy się właśnie o to światło od Ojca Niebieskiego, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Wysłuchamy po modlitwie do Ducha Świętego czytań, które będą odpowiadać na to wspaniałe pytanie. Czym jest nadzieja naszego powołania? A więc dokąd zdążamy, wędrując przez ziemię pełni wiary? A teraz wznieśmy modlitwę do Ducha Świętego.
Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce. Rozpalaj serce me, Duchu Święty, rozpalaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nie gaśnie.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.
W wysłuchanym fragmencie z 25 rozdziału Księgi proroka Izajasza wybrzmiało na końcu słowo zbawienie. Zaiste, ta nadzieja naszego powołania, o której mówi niezwykły w swej treści werset przed Ewangelią, poprzedzany uroczystym śpiewem Alleluja, jest właśnie zbawienie. Nadzieja dotyczy zbawienia. Co więcej, liturgia słowa tej niedzieli ukazuje nam przede wszystkim, na czym polega zbawienie. Zgodzimy się, że często chociaż współcześnie może właśnie nie za często w naszych myślach, w naszych rozmowach pojawia się właśnie rzeczownik zbawienie, czy kwestia zbawienia, pytanie o zbawienie, a tym bardziej na czym ono polega. Owszem, gotowi jesteśmy debatować wzdłuż i wszerz o ważnych, jakby nie było, sprawach doczesnych naszego życia teraz na ziemi, a zbawienie, najwyżej popadamy w jakąś zadumę w okolicach uroczystości Wszystkich Świętych, czy wtedy, kiedy przeżywamy odejście, jak mówimy, z tego świata, odejście do domu Ojca, odejście do Pana, kogoś z naszych bliskich, znajomych, parafian. Wsłuchajmy się zatem w te niezwykłe zdania proroka Izajasza z tak zwanej małej apokalipsy zamieszczonej w księdze proroka Izajasza, aby zobaczyć głębiej, jak wielka to rzeczywistość, którą opisujemy zazwyczaj właśnie tym prostym rzeczownikiem zbawienie. Na czym ono polega? Praktycznie każdy z wersetów, każde zdanie tego tekstu ukazuje inny wymiar zbawienia, które ostatecznie pochodzi od Pana. Tak konkluduje prorok. Cieszmy się i radujmy z jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze pośród tych ludzi i dokona po prostu ich zbawienia. Jakie to są te aspekty właśnie Bożego działania określane przez proroka mianem zbawienie? Najpierw słyszymy o tym, że zedrze Bóg na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, całun, który okrywał wszystkie narody. Z kontekstu, z tekstów paralelnych wynika, że ta zasłona, ten całun, to przeszkoda umożliwiająca poznanie Pana Boga. Takie poznanie, które jest przedmiotem właśnie nadziei, tęsknoty ludzi wiary już Starego Testamentu, nie mówiąc o autorach Nowego Testamentu. Poznanie Pana Boga, czyli znalezienie się w obecności Pana Boga twarzą w twarz. W Starym Testamencie było to niemożliwe, jak wiemy z objawienia ewangelicznego, gdy Filip zwraca się do Pana Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy, to będzie właśnie nasze zbawienie. Pan Jezus odparł apostołowi, wyrażającemu to najgłębsze pragnienie ludzkiego serca: Filipie, kto mnie widzi, widzi Ojca. Trudno wnikać jeszcze w dalsze szczegóły tego aspektu zbawienia. Niech to w tym momencie nam wystarczy. Może tylko skupmy się na tym, w jaki sposób to zdjęcie owej zasłony, tego całunu się dokonuje. Gdzie ten całun, ta zasłona spoczywa? List do Efezjan, apostoł pisze tam, że poganie umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, czyli oddaleni od Bożej obecności, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. A więc serca pogrążonego w mitach, filozofiach, w różnego rodzaju wyobrażeniach, czysto ludzkich po prostu. Natomiast święty Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, kiedy ktoś zwraca się do Pana, do zmartwychwstałego Chrystusa, zasłona opada, zaiste w jego obliczu jaśnieje oblicze Ojca. Prorocy Starego Testamentu, między innymi Izajasz, zapowiadali takie przyjście światła i chwały Pańskiej. Przypomnijmy sobie tekst czytany w uroczystość Epifanii, Jerozolimo, powstań, świeć, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. To właśnie boskie światło, światło mądrości, światło prawdy usuwa ciemności błędu, ciemności niewiedzy, a przede wszystkim tę niewiedzę spowodowaną zatwardziałością serca, swego rodzaju skamieniałym sumieniem, niewrażliwym na znaki Boże, na doświadczenia Bożej dobroci, Bożej miłości, umysły wypaczone przez mity, jak podkreślają apostołowie, przez różnego rodzaju egoizmy. I to jest pierwszy wymiar zbawienia, o którym mówi prorok Izajasz. Drugi wymiar, bardzo mocno podkreślony przez proroka, Bóg raz na zawsze zniszczy śmierć. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie po prostu na ekranach nawet naszych telewizorów możemy być świadkami, jak masowo dziesiątki, setki osób giną w jednej sekundzie, kiedy spada na ich blok mieszkalny rakieta czy bomba straszna, po prostu unicestwiająca de facto. Otóż po części jakoś nie tyle przybliżamy się, co oswajamy się z tą myślą, że ta śmierć jest tak blisko, jest tak straszna, tak masowa, że de facto nie ma na to wszystko żadnej siły. Otóż prorok, która by blokowała, która by dawała nadzieję jakąś, prawda, tym, którzy giną. Otóż prorok Izajasz, którego słuchamy w tę niedzielę, umacnia naszą nadzieję. Mówi, że Bóg zniszczy śmierć. Święty Paweł przychodzi nam z pomocą. Chrystus zmartwychwstał i jako ostatniego wroga pokonał śmierć i pokona śmierć. W rozdziale 15 listu do Koryntian pierwszego, gdy debatuje z Koryntianami na temat właśnie finału ludzkiego życia, czy śmierć kładzie kres wszystkiemu, apostoł wyznaje, że Chrystus zmartwychwstał, ale jako początek, taki początek, który uruchamia cały proces w sposób konieczny. Tak jak pierwsze dary żniwne sprawiają, że zaczynają się w ogóle całe żniwa, które trwają zazwyczaj kilka tygodni. Otóż apostoł zapewnia, jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć właśnie przez Chrystusa zmartwychwstałego. Czy w liście drugim do Tytusa wyraża uwielbienie dla Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na nasze życie rzucił światło przez Ewangelię, dając nadzieję nieśmiertelności, nieśmiertelności duszy ludzkiej i ostatecznie wskrzeszenia ludzkiego ciała. Przypomnijmy sobie list do Hebrajczyków, mianowicie Chrystus stał się uczestnikiem naszej natury, Syn Boży, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią. To jest trudne zdanie. Ta śmierć Chrystusa oznacza zaufanie do Bożej miłości, do Bożej wszechmocy, którą wyraził na krzyżu i w Ogrodzie Oliwnym. To właśnie ta modlitwa, to zaufanie, ta wiara, ta synowska miłość ostatecznie jest tym dynamizmem niszczącym bunt diabła, nieposłuszeństwo, grzechy i ostatecznie przezwyciężająca śmierć. Przypomnijmy sobie jeszcze psalm 36, niezwykły, werset 9, gdzie starotestamentalny orant, wierzący Hebrajczyk, mówi do Pana: w Tobie jest źródło życia, w Twojej światłości oglądamy światłość. To niezwykłe stwierdzenie, wyrażające samą istotę wiary objawionej, wiary w zbawienie, które pochodzi od Boga. I jeszcze na koniec, rozważając tę niezwykle ważną, dzisiaj konieczną prawdę o zniszczeniu śmierci, przypomnijmy sobie drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, piąty werset pierwszy. Apostoł zapewnia: wiemy, że jeśli nawet zniszczenie nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. apostoł zestawia tutaj dwa rzeczowniki greckie. Jeden to namiot, skenę, właśnie nie tyle przybytek, co namiot doczesnego zamieszkania. Wiemy, jak kruchym miejscem zamieszkania jest namiot, prawda, który się stawia i składa de facto, prawda, po krótkim czasie. Będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, ale wiecznie trwały w niebie. To wielkie prawdy dotyczące zbawienia, które pochodzi od Boga i które jest po prostu naszą nadzieją, to cel naszego powołania.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swojego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
Zapewne zwróciliśmy uwagę, jak w ostatnim zdaniu apostoł wznosi wielką doksologię. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. To jest właśnie Pawłowy obraz to może niedokładnie powiedziane. Jeden z aspektów właśnie tego obrazu zbawienia, o którym święty Paweł notabene bardzo często i bardzo dużo mówi. Tutaj zwraca naszą uwagę na to uwielbienie, bo co znaczy chwała Bogu, Ojcu naszemu? Uwielbienie po prostu. Człowiek pełen zachwytu, pełen uniesienia z powodu tego, czego doznał już w trakcie swojej ziemskiej działalności. Mamy tutaj przed oczami właśnie apostoła, który zmaga się z biedą, z głodem, prawda, z niedostatkami różnego rodzaju, ale też doznaje wsparcia ze strony wierzących właśnie tej wspaniałej wspólnoty chrześcijan w miasteczku Filipi, prawda, którym dziękuję notabene w tym liście bardzo serdecznie. A więc to uwielbienie, to uniesienie, po prostu zachwyt Bogiem, Bogiem i Ojcem, Bogiem, który działa już teraz w naszym życiu, który przychodzi z pomocą w tych naszych różnego rodzaju przeciwnościach, trudnościach, niedostatkach i uczy nas, jak właśnie sprawować się godnie pośród tych różnych przeciwności. Apostoł daje nam tutaj niezwykłą, nie tylko radę, ale świadectwo swoje składa. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ci z nas, którzy znają mniej czy bardziej szczegółowo życie świętego Pawła, tę jego działalność głoszenia Ewangelii, wie, co to znaczy to wszystko mogę. Ileż przeżył, ile właśnie trudów, ile przeciwności na jego drodze, łącznie z więzieniami, prawda, z przygotowywaniem się na śmierć męczeńską, z oskarżeniami oczywiście i to od swojego narodu, który kochał. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Sięgnijmy może tylko jeszcze do jednego, drugiego tekstu paralelnego właśnie z listów świętego Pawła, aby upewnić się, że to doświadczanie łaski Bożej, mocy Bożej teraz jest dla nas już teraz źródłem uwielbienia, tego właśnie śpiewania chwała na wysokości, czy gdy mówimy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, czy zdajemy sobie sprawę, że te słowa wypowiadają nasz zachwyt Bogiem, który daje nam łaskę, który przychodzi właśnie z pomocą pośród naszych przeciwności. Na przykład w drugim do Koryntian, w 12 11 rozdziale apostoł pisze: Pan mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Dlatego, konkluduje apostoł, najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. To jest właśnie doświadczenie tej mocy Chrystusa, łaski Chrystusa już teraz, które rodzi w nas już teraz przedsmak zbawienia, czyli to właśnie uwielbienie, zachwyt Bożą dobrocią, Bożą mocą, Bożą wszechmocą. Tak jak notabene apostoł wyznaje w pierwszym do Tytusa, dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą Chrystusowi, naszemu Panu. Czy wreszcie w drugim do Tymoteusza pisze: Pan stanął przy mnie, nawet gdy mnie wszyscy opuścili, wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii, żeby wszystkie narody posłyszały Ewangelię. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. O, widzimy, tutaj mamy obraz niezwykle dynamiczny apostoła, który jest pełen uwielbienia dla Pana, który pośród tak wielkich przeciwności, ale w kontekście tak wielkiego zaangażowania w największe dzieło głoszenia Ewangelii, stanął przy mnie i wzmocnił mnie. To jest właśnie to uwielbienie. Nie jest to jedynie jakieś takie uniesienie emocjonalne, o tak jak to dzisiaj niestety bardzo wielu młodych ludzi czyni, że żeby przeżyć jakieś uniesienie, jakiś zachwyt, potrzebne są dopalacze, czy jakieś właśnie, prawda, narkotyki, czy inne środki odurzające, bo inaczej nic w duszy takiego człowieka się nie wydarza, żaden zachwyt, żadne uwielbienie, do niczego, wszystko go nudzi, wszystko budzi rozpacz po prostu, czarną rozpacz, myśli o samobójstwie, prawda. Otóż, żeby dokonywało się w nas już teraz to przemienienie zbawcze, potrzebne jest zaangażowanie w dobre dzieło, dzieło głoszenia Ewangelii, dzieło chrześcijańskiego życia, dzieło tworzenia rodziny chrześcijańskiej, dzieło wychowywania dzieci w kulturze chrześcijańskiej, w nauce chrześcijańskiej. I wtedy doznajemy bez wątpienia właśnie przeciwności, ale doznajemy też tego, że Pan stanął przy mnie. I to można wręcz matematycznie wyliczyć, pokazać, wskazać, kiedy to się dokonywało i na czym to wzmocnienie przez Pana polegało. Polegało tak, jak zresztą apostoł pisze: wyrwany zostałem z paszczy lwa. Zobaczmy, jak mocnej metafory używa, aby podkreślić, jak wielkie jest to wspierające chrześcijanina działanie Pana, działanie zbawcze. To jedynie dzięki takiemu działaniu chrześcijanin nie jest jakąś ostatnią sierotką na tym świecie, zamkniętą samą w sobie, przestraszoną, wszystkich się bojącą, prawda, najlepiej angażującą się w takie inicjatywy, które nikogo nie drażnią, powszechne, prawda, czysto świeckie, ekologie, troska o pokój, troska o to, o tamto. Są ważne rzeczy oczywiście, ale wiara jest tutaj ważnym czynnikiem, ale nie najważniejszym. Natomiast chrześcijanin angażuje się w dzieło zbawienia, w dzieło głoszenia Ewangelii, tworzenia kultury chrześcijańskiej, bo to jest kultura życia, kultura radości, kultura szczęścia, kultura zbawienia. I do tego potrzebna jest nam łaska, moc, współdziałanie Pana Boga, co do którego święty Paweł nas zapewnia w tym właśnie fragmencie liturgii słowa, którego wysłuchamy w tę niedzielę, mianowicie: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko, co dobre, co wielkie, co wymaga zaangażowania, co jest głoszeniem Ewangelii, co jest chrześcijańskim życiem, tworzeniem kultury chrześcijańskiej. Za chwilę wysłuchamy Ewangelii. Obraz, przypowieść, bardzo nam dobrze znana, zrozumiała. Skomentujemy ją już w sposób krótki, odnosząc się do stroju weselnego, ale zobaczmy też, jak bardzo to, o czym mówiliśmy, czyli to zbawienie ukazane przez Pana Jezusa w obrazie uczty, królewskiej uczty, weselnej uczty, którą król wystawia dla swojego syna, może być lekceważone przez ludzi, którym Pan Bóg pragnie właśnie zbawienie, które od Niego tylko pochodzi, ofiarować.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
W tej niezwykłej przypowieści Pan Jezus pokazuje, z jak wielką żarliwością król, oczywiście oznacza Ojca Niebieskiego, zaprasza ludzi na ucztę. Kieruje się najpierw do ludu Bożego, do ludu przymierza. W czasach, gdy Pan Jezus wygłaszał tę przypowieść, te słowa odnosiły się do ludu wierzącego, ludu pierwszego przymierza. Gdy czytamy te słowa dzisiaj, zapewne rozumiemy je również w odniesieniu do nas, do tych, którzy zostaliśmy ochrzczeni, tworzymy lud Boży nowego przymierza. Przyjęliśmy chrzest, przyjęliśmy sakrament bierzmowania, właśnie pierwszej komunii świętej, a potem kolejne zaproszenia ze strony Ojca Niebieskiego, jakże często są właśnie odrzucane, lekceważone w ogóle po prostu. Mamy tutaj kilka rodzajów tego lekceważenia. Po pierwsze właśnie nie zaprzątaj mi głowy, po drugie nienawiść, oprócz tego lekceważenia, mianowicie pochwycili jego sługi, znieważyli, pozabijali, prawda, tych, których posyłał z zaproszeniem. I wreszcie kolejny aspekt tego zbawienia, o którym dzisiaj medytujemy, mianowicie uniwersalizm. Mamy tutaj bardzo tajemnicze, a zarazem jakże niezwykłe stwierdzenie ze strony króla: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. I Pan Jezus powtarza tę ideę, mówiąc, że słudzy wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Niezwykły obraz uniwersalizmu, Boże zaproszenie, oferta Bożego zbawienia, czyli szczęścia dla człowieka, który go stworzył, jest naprawdę uniwersalna do wszystkich ludzi. Oczywiście, że w pierwszym rzędzie do tych, którzy na mocy choćby tradycji właśnie urodzili się w narodzie, który jest ochrzczony, rodzice przekazali im wiarę i tak dalej, należą do Kościoła od, można by powiedzieć, niemowlęctwa. Ale Pan Jezus rozszerza tę Bożą ofertę również na tych, którzy nie otrzymali jeszcze łaski sakramentalnej, łaski Chrztu Świętego czy innych sakramentów, a zarazem kieruje się do nich zaproszenie, nawet z tym podkreśleniem, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I tutaj może w naszych głowach rodzić się pewnego rodzaju pytanie, no to jak to właśnie, złych i dobrych, prawda? Dlatego konieczne jest to nie tyle dopowiedzenie, co finał de facto, który Pan Jezus opowiada, że kiedy już byli w sali weselnej, właśnie wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, ale zauważył człowieka nieubranego w strój weselny. Winniśmy sobie tutaj wyjaśnić, dlaczego król ma pretensje i to bardzo surowe konsekwencje wyciąga z tego powodu. Otóż w krajach Bliskiego Wschodu, w czasach starożytnych, był taki obyczaj, że król wręczał zaproszonym na ucztę odpowiedni strój. Było to swego rodzaju, łatwo sobie wyobrazić, przywitanie, prawda, podkreślenie zaproszenia, które słudzy zanieśli, prawda, przywitanie się z królem i otrzymanie odpowiedniego stroju weselnego. Mamy tutaj zatem do czynienia z sytuacją, gdzie ktoś po prostu wzgardził tym strojem weselnym z rąk króla. Stąd też król tak bardzo się dziwi: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego. Zobaczmy też, jak bardzo mocna reakcja tegoż niegodziwca, można by powiedzieć. Lecz on oniemiał. I surowa reakcja: zwiążcie mu ręce, wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mamy tutaj bardzo ważny warunek sine qua non, jak to się mówi, konieczny do spełnienia, aby dostąpić zbawienia tutaj w przypowieści wyobrażanego za pomocą uczty. I to uczty niezwykłej, uczty weselnej, którą król wystawia swojemu synowi. Otóż ten strój weselny, co on oznacza? Żeby rozjaśnić sobie tę kwestię, sięgnijmy do tekstów paralelnych, tak jak to często robimy i co gorąco polecam, zamiast zastanawiać się po swojemu, kojarzyć czy wręcz kombinować takie czy inne sensy. Najważniejsze jest odniesienie do tekstów paralelnych, które znajdujemy w samych księgach Pisma Świętego. I tak na przykład prorok Izajasz w 61 rozdziale, werset 10, gdy mówi o zbawieniu Jerozolimy, ludu Bożego, wkłada w jego usta takie oto słowa: wesele się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, czyli właśnie mamy kontekst wesela, radości, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Mamy motyw szaty zbawienia. W tekście hebrajskim Bigde Yesha, to Yesha, zbawienie. On, ten rdzeń rozbrzmiewa w imieniu Jezus Jehoszua, prawda? Bóg jest zbawieniem. Czy ten płaszcz, który tworzy sprawiedliwość, czyny sprawiedliwości. Z kolei w Księdze Apokalipsy w rozdziale 3, werset 4 czytamy, jak Duch mówi do apostoła w Sardes, do anioła Kościoła w Sardes: masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły, będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. A więc można tę szatę weselną splamić, po prostu zniszczyć. Z kolei w dalszych częściach Pisma Świętego, na przykład Psalm 45, którym się modlimy w uroczystość wniebowzięcia Matki Najświętszej, mamy to niezwykłe zdanie: oto córa królewska, pełna chwały, w złotogłów odziana. Radzę sięgnąć do słowników, żeby sobie rozczytać, na czym, co to był ten złotogłów, właśnie jako odzienie księżniczki, która za chwilę stanie się królową, żoną króla po prostu. Czy w psalmie 132 psalmista mówi: niech się kapłani twoi odzieją w sprawiedliwość. Sprawiedliwość jako szata po prostu konieczna, aby wejść do świątyni, aby radować się Bogiem. Następnie przypomnijmy sobie scenę przemienienia. Szaty Chrystusa stały się białe jak światło. Są one symbolem zmartwychwstałego ciała, zapowiedzią po prostu zmartwychwstałego ciała. Czy w Księdze Apokalipsy 3:5 czytamy: szaty białe przywdzieje zwycięzca, ten zwycięzca, o którym już mówiliśmy na początku dzisiejszego szukania Słowa Bożego. Podobnie szaty białe, w których odziani są 24 starców siedzących, na głowach ich złote wieńce, siedzących obok tronu Bożego. To oczywiście patriarchowie i apostołowie właśnie odziani w białe szaty, czyli w chwalebne już uwielbione ciało. I najważniejszy tekst paralelny, który znajdujemy z jednej strony w Księdze Apokalipsy w rozdziale 7, a z drugiej w rozdziale 19. Mianowicie będziemy za kilka tygodni czytać w uroczystość Wszystkich Świętych, że oto ta wielka procesja, która z ziemi podąża do nieba, przyodziani są w białe szaty, które wybielili we krwi baranka. Przedziwna metafora, zestawienie, prawda, wręcz jakby paradoksalne, jak krew może wybielić szaty właśnie. To jest krew sprawiedliwego, która usprawiedliwia, przemienia dusze ludzkie właśnie. I wreszcie Apokalipsa, 19 rozdział, gdzie święty Jan pokazuje Kościół, ten ziemski Kościół, który cały czas przygotowuje szatę weselną. Jeszcze nie jest gotowa, ale oto w 7 wersecie czytamy: nadszedł czas godów baranka, a jego małżonka się przystroiła i dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. To jest właśnie ta szata, którą ostatecznie zakłada Kościół jako wspólnota zbawionych, która może stać się małżonką baranka. To jest właśnie finał tegoż wesela, zaślubiny Kościoła, czyli każdego z wierzących, każdego zbawionych z Chrystusem zmartwychwstałym, czyli maksymalnie głęboka osobowa więź pełna miłości, życia między Chrystusem a zbawionymi. Tak rozczytuje się ten bardzo ważny symbol szaty czy stroju weselnego. Może przejdźmy już teraz do naszej medytacji, rozmowy, wszak wyjaśniając te poszczególne fragmenty liturgii słowa, starałem się je ukierunkować, zebrać pod jednym wielkim tematem zbawienie, na czym ono polega. Mogliśmy zobaczyć różne aspekty, różne wymiary tegoż właśnie wielkiego dzieła, które Pan Bóg dokonuje w nas, dzieła zbawienia, tak jak ukazał je prorok Izajasz, święty Paweł, czy wreszcie sam Chrystus w przypowieści o uczcie, którą król wystawił i na którą zaprasza ludzi, wręczając im strój weselny. Spróbujmy podzielić się jeszcze naszymi osobistymi refleksjami, doświadczeniami związanymi z tymi poszczególnymi aspektami zbawienia, które jest owszem ukazane jako finał, jako, tak jak to mówimy, rzecz ostateczna, która przychodzi po naszym ziemskim życiu, prawda, po przyjściu chwalebnym Chrystusa, ale również jest doświadczana już teraz przez nas na zasadzie przedsmaku, tak jak mówimy o Eucharystii, że to jest antycypacja, przedsmak uczty niebieskiej zbawionych.
Drodzy Państwo, i tak dobiega końca nasza audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym przewodnikiem po mądrości Bożego Słowa z najbliższej niedzieli był ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista z KULU. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za przybycie dzisiaj, zresztą regularne. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I mówimy sobie, drodzy Państwo, do usłyszenia już za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu Szukając Słowa Bożego.